То кілколетнє замкненче напоїло його думом, жулчом, горичом, смутними мислями, погардом для свята і асцетизмом дивачним. Виставляла собі життя своє як скончене, замкнięte, як вичекування równie samotnego zgonu. A była jak anioł piękną i nie miała jeszcze skończonych lat 24, i ci, co ją z dala widzieli, nie daliby jej z twarzy dziecinnej niemal ani 18, tak dziwnie wyglądała młodo. Panią Wickum, która w gorętszym życiu postradała świeżość i część młodego wdzięku, ta nieśmiertelna dziewiczość bratowej gniewała. Gniewały ją i inne jeszcze w niej przymioty. Szlachetna duma cnoty, oburzenie na zepsucie, pogarda, intrygi i kłamstwa, królewski majestat, z jakim z góry swej potęgi spoglądała na ruchliwą, śmiejącą się, pełną fałszu bratową. Gdyby nie była bratową, może by jej nawet życzyła upadku i upokorzenia. Chojmowa nie lubiła jej wzajemnie. Wstręt do niej czując instynktowny. Dla męża okazywała teraz niemal chłodną pogardę, przez samą panią Wickum, po cichu szepczącą nieraz tajemne skandaliki, wiedziała Anna Hoym, że mąż nie był jej wiernym. Mogła go łatwo jednym czulszym wejrzeniem u stóp swych położyć, znała swą potęgę, była jej pewną. Nie chciała. Wydał się jej już zbyt nikczemną istotą, aby się o niego starać było warto. Przyjmowała go zimno, odprawiała obojętnie. Hoym się burzył, ale z żoną, gdy przyszło do otwartej kłótni, czuł się tak słabym, że zwycięstwa szukał w ucieczce. Tak płynęły smutne, a długie dnie w Laubegast. Nieraz Annie przychodziły myśli, słomianą wdową powrócić nazad do Holsztynu, do Brockdorf, do rodziny. Lecz rodzina nie była jej bardzo przychylną. Ojca i matki nie miała od dawna, a księżna Brunświcka z domu Holstein-Plün, czy by ją znowu na dwór przyjęła? Głośne tam było jej pamiętne znalezienie się 16-letniej jeszcze Anny, którą książę Ludwik Rudolf w zapale uwielbienia dla jej piękności cudnej chciał pocałować i dostał publicznie prawie policzek. Nie miała się więc gdzie podziać biedna, a piękna Anna. Pomimo zepsucia dworu i sąsiedztwa Drezda, w którym trudno było ukryć przed oczyma ludzi taką gwiazdę pierwszej piękności, kilka lat przechadzając się ponad brzegami Elby, nad którymi nieustannie krzyżowały się dworskie powozy, kawalerowie, konni, wojskowi i cała próżniacza czereda otaczająca panującego, Anna tak się umiała przysłonić w tym swym ustroniu, że ją żadne niemal nie postrzegło oko. Oprócz jednego. Tym jednym był młody Polak, który raczej wisiał niż trzymał się na dworze Augusta, a dostał się nań prawie mimo woli i mimo woli tu dość nudne wiódł życie. Gdy August Mocny po raz pierwszy jechał do Polski i przy biesiadzie w oczach zdumionych panów, co na jego wyruszyli spotkanie, srebrne gniótł w ręku puchary, lamał talary i kruszył podkowy, przy obiedzie w piekarach, po odbytej ceremonii przed cudownym obrazem, na widok tych popisów siły pańskiej, źle jakoś wróżyć się zdającej przyszłości Rzeczypospolitej, ozwał się z niechcenia pono ksiądz biskup Kujawski, iż jednego młodego chłopaka znał, który niemal tak samo mógł dokazywać. Piknęło to króla jego mości, zarumienił się, acz tego po sobie nie dał znać. Zwłaszcza, że to były dopiero początki jego w Polsce. Rzekł tylko, iż ciekawy był widzieć współzawodnika w sile, bo go jako żywo nigdy w życiu jeszcze nie spotkał. Obiecał ksiądz Kujawski ubogiego onego szlachetkę, pochodzącego bodaj z wielkiej, a niegdyś bardzo możnej rodziny zaklików, królowi, gdy przybędą do Krakowa po koronacji przedstawić. Ale rzecz przy tylu innych ważniejszych poszła w zapomnienie i biskup by jej nie wznawiał, postrzegłszy się, iż niezręcznie z tą paralelą wystąpił, gdyby sam król nie naparł się i nie przypomniał, a nie wymagał natarczywie, aby mu owego pana Rajmunda za klikę koniecznie na oczy pokazano. Chłopak tylko co był szkoły jako tako u jezuitów dokończył, wałęsał się sam, nie wiedząc, co począć z sobą. Do wojska by był rad szedł, ale pocztu sobie za co kupić nie miał, a inaczej staremu szlachcicowi nie wypadało. Po długich więc poszukiwaniach w mieście udało się za klikę odkopać gdzieś polie woli pasującego się z piórem przy kancelarii. Gdy przyszło go stawić przed królem jego mością, nie było ani przy odziewku dostatecznego, ani szabelki, ani pasika. Biskup go marszałkowi dworu rad nie rad musiał kazać oporządzić od stóp do głów i dopiero sam obejrzawszy, że mu wstydu nie zrobi, trzymał w pogotowiu. Król najczęściej z tą siłą przy ucztowaniu występował, gdy był dobrej myśli. Znowu tedy dnia jednego dzbany miętosił i podkowy sobie przynosić kazał, które dworacy zawsze na ten eksperyment w pogotowiu trzymali. Siedział biskup cicho, aż król do niego znowu. — A gdzie wasz silacz, mój ojcze? — począł nalegać. Sprowadzono za klikę. Chłopak był wyrosły jak dębczak, smukły, rumiany, chorzy, skromny jak dziewczyna i nie wydawał się wcale takim Herkulesem. August spojrzawszy na nim, począł się uśmiechać. Że był szlachcic, przypuszczono go do ucalowania ręki pańskiej. Rozmówić się z nim inaczej jak po łacinie było trudno, bo po niemiecku ani po francusku słowa jeszcze wówczas nie rozumiał. Szczęściem tu słów nie było potrzeba. Stały dwa puchary srebrne, jednakowiusieńkie, przed królem. Wziął August jeden w szeroką dłoń, palcami objął, pocisnął i jak liść zgiął i zdusił. Było nad nie wino, trysnęło wierzchem. Szydersko się uśmiechając, podsunął sam drugi zaklice i rzekł — Próbuj, jeśli puchar zgnieciesz, będzie twój. Nieśmiało zbliżył się chłopak do pańskiego stolu, garść nastawił i objął blachę twardą. Chwilkę niby się ważyło, co będzie. Krew mu uderzyła do głowy i puchar poszedł w kawałki. Na twarzy królewskiej odmalowało się niezmierne zdumienie, ale żywsze jeszcze nieukontentowanie, które i we wzroku na biskupa rzuconym znać było. Panowie przytomni jeli dowodzić, że puchar z cieńszej był blachy albo nadkruszony. Wziął król podkowy łamać, jak obważanki. Kazano zaklice i kruszył je leciuchno, nie wysilając się. Dobył August talara bitego, zmocował go w dwóch rękach i złamał też. Dano zaklice, bodaj grubszego, hiszpańskiego. Trochę się chłopak namyślał, ale już się też i rozpalił, a to mu sił dodało. Przepołowił i talara. Chmura popłynęła królowi po czole i markotny się stał dwór pański, że do takich nieprzyzwoitych zapasów przyszło. Kazał król za klikę nagrodzić. Oba puchary mu darował, a potem, namyśliwszy się, powiedział, żeby go do dworu wzięto. Dano mu jakiś urzędzik przy dworze, ale nazajutrz na ucho szepnął ochmistrz, aby się nigdy nie ważył z silą popisywać ni chwalić, aby z nim nie było źle, bo to rzecz zakazana. Uwisł tak przy dworze ów niebożątko za klika. Dano mu kilkaset talarów pensji, barwę, co się zowie wspaniałą, żadnej roboty, wiele swobody. Ale za królem, gdzie się on ruszył, jeździć musiał. A że to było, jak mówił przysłowie, pokorne ciele, dobrze mu było. Król wprawdzie słowa do nie przemówił, ale o nim pamiętał. Pytał i nakazywał, by mu na niczym nie zbywało. Swobody miał chłopiec dosyć. A że wśród tego szwargotu niemieckiego wciąż musiał siedzieć lub francuszczyzny słuchać, jął się obojga języków uczyć bystro i we 2 lata już nimi dobrze w gębie obracał. Ano z tego próżnowania i że żyć nie bardzo z szoldrami lubił, bo takich zwał, salwa rewerencja dla króla jegomości, gdy pora była po temu, około Drezna pieszo schodził wszystkie wioski i laski. Natura była ciekawa. Drapał się i po górach na drugim brzegu Elby, tak urwistych, że z nich spojrzawszy, abyssus wokat nigdy jednak szwanku nie poniósł. W jednej to z tych przechadzek trafił Rajmuś Zaklika do Laubegastu i znalazłszy pod bezpańską lipą chłodek, rozłożył się tam obozem na swoje nieszczęście. Właśnie o tej godzinie wyszła Anna hrabina Hoym na swoją samotną przechadzkę. Gdy ją chłopak ujrzał, od razu zamarł z admiracji. Tchu mu w piersiach zabrakło. Oczy tarł, myśląc, że mu się śni i że taka istota chyba istnieć nie może. Siedział w miejscu biedaczysko do nocy, patrząc, a patrząc i napatrzeć się nie mogąc. Zdawało mu się, że się oczyma na pasie dosyta, a im dłużej patrzył, tym więcej widzieć pragnął. Zrodziła się w duszy tęsknota? Czy szał? Dosyć, że do Laubegastu, jak opętany latać zaczął, w głowie mu się wszystko przewróciło. A że się nikomu nie zwierzał, nie było mu też komu poradzić, iż na taką chorobę jedno jest tylko lekarstwo. W ogień samemu nie iść, ale z ognia uciekać. Tak się chłopaczysko rozmiłowało, że wychudło i zgłupiało. Kobiety służące u dworu u pani Hojmowej, które wyszpiegowały go, a domyślili się pewno, co mu jest, jeły w śmiechy z niego, powiedziały o tym i pani. Śmiała się i ona i zobaczyła go niewidziana. A może się jej go i żal zrobiło, ale kazała do siebie przywolać i surowo go zgromiła, że się tu niepotrzebnie włóczył, a zakazała, aby więcej nogą około dworu nie postał. Że przy tej rozmowie nikogo nie było, a chłopca głupota jego znać ośmielała, odpowiedział na to, że przecież patrząc nie grzeszy i że oprócz widzenia pani nic nie żąda, a dodał, iż choćby go tam i ukamienować miano, musi przyjść, gdyż mu srodze tęsknął.